Dialog sportowy.
Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
Wtorek, godzina 19, dialog sportowy. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński. I co wam możemy powiedzieć na początek? To na pewno to, że o godzinie 18.59 wcale nasze przygotowanie do audycji nie wyglądało tak jak w zapowiedzi na naszych mediach społecznościowych. No nie biegaliśmy w popłochu, nie ganialiśmy się po korytarzu, bo jak wiemy w naszym radiu musimy zachowywać się kulturalnie, uważać na innych, mimo że ich tu nie ma. Bartek przyznaje mi rację, tak jest właśnie. Ktoś tam czyta, nie wiem co tam czyta.
Nie, bo ja już, jak powiedziałeś przygotowanie, to już pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, że trzeba pocisnąć organizatorów Pucharu Świata w Lillehammer, to co tam się działo wczoraj.
Ciśnij, mamy całą godzinę.
Lillehammer było jest najświeższym konkursem, który się odbył dzisiaj, a kwalifikacje były wczoraj, no ale dobra, zacznijmy od Lillehammer. Wczoraj były kwalifikacje, bardzo dobrej godzinie, moim zdaniem o 20.30, taka pora w sam raz, żeby oglądać sport. Powinno być więcej, częściej powinny skoki być o tej godzinie, bo czemu nie? Ale tak. Na początku nie było wiadomo w ogóle, czy będzie jeden trening, czy drugi, czy dwa treningi. Sami skoczkowie nie wiedzieli. Kiedy skoczkowie przyjechali na obiekt, w kontenerach nie było nawet stołów dla serwismenów, żeby mogli przygotować narty, więc to już tak bardzo dużo chybienie. Tory najazdowe były kompletnie nieprzygotowane. Przed trenerom powiedziano, kiedy zgłosili to, że no, nie da się z tym nic zrobić, więc trenerzy co zrobili? Sami poszli te tory naprawiać przed konkursem, chociaż tak no, nie wiadomo, nie mogli sami dużo zdziałać. Brakowało ludzi, którzy mi do utwardzania śniegu, bo wczoraj bardzo mocno sypało, aż sam Sandro Pertile założył narty i łopatkę i sam ugniatał stok, więc Lillehammer, jakby to powiedzieć, Norwegom się zawsze upiecze, bo to są Norwegowie, to jest dyscyplina, z której pochodzą skoki narciarskie, nieważne, tam nie ma ludzi na trybunach, no ale no takie są podwójne standardy w FIS-ie, jakby to jakaś, nie wiem, Polska, Szwajcaria, Czechy, no Czechów nie ma, ale inne, Rumunia na przykład, Stany Zjednoczone miały takie same przypadki, no to Puchar Świata straciła, Norwegia jest nietykalna niestety.
No, Austria to nie wiem akurat. Austria, Niemcy, może oni...
Austria może nie, masz rację, to jest zły przykład. O Niemcy, ten Niemców nie można za bardzo rzucić, bo ja najwięcej skoczni po prostu i to jest, bez Niemców to byłby problem z Pucharem Świata. No ale wszystkie inne kraje, poza tą trójką, no to... No tak, tak to no, właśnie wygląda.
No właśnie tak to wygląda.
Czy tak jest lepiej niż na przykład w biegach narciarskich, bo mieliśmy ostatni bieg na 50 km w Oslo, w pierwszej dziesiątce 10 Norwegów.
Tak było.
Na 11 miejscu Brytyjczyk, który też jest trenowany przez Norwegów. Andrew Musgrave.
Eurosport na swoim Facebooku skomentował to wymownie, po prostu wstawili w opisie posta tylko flagę Norwegii. No bo jak inaczej to skomentować?
No padły biegi narciarskie, bo tego się nie da oglądać poza Norwegami. No w sumie.
Poza Norwegią.
Poza Norwegią, no bo to jest bez sensu. No inne inne kraje już nie mają takiego zainteresowania tym, no bo poza to oglądasz kolej 10 Norwegów na czele. Za duża jest przewaga Norwegów, tutaj po prostu zabija dyscyplinę. A szkoda, takie fajne były biegi narciarskie, zwłaszcza jak Krystyna Kowalczyk biegała.
O, wtedy to były bardzo fajne.
Tak, no ale wracając do skoków narciarskich, mieliśmy też przed Lillehammer Oslo. Od tego Oslo właśnie zaczniemy. Zaczęło się bardzo dobrze, Dawid Kubecki wygrał prolog, ale potem mieliśmy w sobotę, jak to w Oslo po przebudowie, loterię. Tak jak Kamil Stoch powiedział po konkursie, że jest to skocznia, którą powinno się wysadzić, a on sam się dorzuci do materiałów wybuchowych. No bo po przebudowie ta skocznia została zbudowana w taki sposób, że to jest jedna wielka miska, do której wpada powietrze i się odbija od ścian, no i...
Wiesz, ja sobie to zapiszę.
Skoczkowie mówią, że to jest tak, jak leci się samolotem i samolot wpada turbulencje. Są takie dziury powietrzne i po prostu narty opadają, potem znowu wchodzą do góry, no i ciężko w ogóle cokolwiek zrobić, no bo nawet jak jest wiatr... Bez tej konstrukcji ten wiatr prawdopodobnie bijał cały czas w tym samym kierunku podczas skoku skoczka, a jak mamy tą właśnie miskę, no to się odbija prawo, lewo, góra, dół i... No i skocznia, szkoda, że no, tak piękny obiekt, ale jest zbudowany tak fatalnie, jeśli chodzi o wiatr, że... Ciężkie są konkursy własne do oglądania, szczerze mówiąc.
Jak to projektowano? Niestety nie znam żadnego inżyniera od skoczni narciarskich. Ten się podpytał, czym się tam człowiek sugeruje, jak ma do zaprojektowania skoczni narciarskich.
Nie, tam wszystko poszło w wygląd skoczni. My skocznia to jest najładniejsze na świecie. A zapomnieli też o tym, żeby konkursy były sprawiedliwe.
No co, no to może nie będą organizować tam konkursu, tylko jakieś wycieczki będą prowadzić. Z Norwegii, z innych krajów. Patrzcie, jaka ładna skocznia.
Tak, dokładnie. No, w sumie to jest... Wiesz, to jest skocznia w stolicy, skocznia no, najważniejsza chyba dla historii skoków narciarskich, bo tam w tym miejscu skakano już latach 80. XIX wieku, więc no, już nie ma obecnie starszych czynnych skoczni na świecie. Zgubiłem wątek, co chciałem powiedzieć o Oslo, ale w każdym razie no, jest to zły obiekt, jeśli chodzi o sprawiedliwość konkursu i zły, jeśli chodzi o frekwencję na trybunach, no bo okej, no bywa tam kilka tysięcy ludzi, ale to są trybuny, które są ogromne tam, no i kiedyś jeszcze nie tak dawno były wypełniane właśnie w 100% co konkurs co roku, a teraz fatalnie to wygląda. No, Norwegia i skoki narciarskie, to nie wiadomo, co to się stało w ciągu 10-15 lat ostatnich.
Mimo, że są skoczkowie, to jednak...
Mimo, że są skoczkowie, którzy skaczą świetnie, na przykład Halvor Granerud, który na mistrzostwach świata skakał tak sobie.
A dzisiaj co
słabo.
Zrobił?
Dzisiaj, to tylko co dzisiaj się wydarzyło, to się przejdziemy, ale już w Oslo skakał nieźle, mimo że był przeziębiony, podobno jak większość skoczków, na przykład Piotr Żyła, który wciąż nie może się wykaraskać z problemów chorobowych, bo skacze fatalnie, no Piotr Żyła, no, co by dużo mówić. Ale po kolei, sobotni konkurs wygrał Andrzej Laniszek, też głównie przez wiatr, no bo naprawdę miał huragan pod narty w drugiej serii. Niedzielny konkurs wygrał Stefan Kraft, który jest w świetnej formie, Dawid Kubacki był już na podium. No i Oslo jest takie, że no niestety musi być, będzie co roku i trzeba to jakoś przepchnąć, ale tęsknię bardzo za tym starym Oslo jeszcze przed przebudową, że to była skocznia, która naprawdę faworyzowała skoczków, którzy byli po prostu w formie, nie? Chcieli mieć więcej szczęścia i tyle.
Czyli teraz skocznia faworyzuje tych losowych szczęśliwców, którzy mają szczęście po prostu.
Trzeba mieć po prostu szczęście. Nikogo nie faworyzuje, tylko trzeba mieć szczęście po prostu i tyle.
A wiadomo, Polacy tego szczęścia nigdy nie mają, bo Polacy to jest naród wyklęty i zawsze, jeżeli chodzi o pecha, to Polacy mają go najwięcej. To chciałeś powiedzieć.
Tego bym nie powiedział, bo na przykład Dawid Kubacki miał trochę szczęścia w niedzielnym konkursie.
Ale tylko trochę miał.
Ale Kamil Stoch. Sam powiedział, że ten drugi skok był lepszy w niedzielę, no ale no, skończyło się tak, jak skończyło i tak mi się przypomina najbardziej ten sezon 2018, kiedy Kamil Stoch wygrał z przewagą, każdy konkurs z przewagą co najmniej 20 punktów, a właśnie w Oslo prowadził po pierwszej serii, a w drugiej serii został zdmuchnięty i skończył na szóstym miejscu.
Został zdmuchnięty.
Dosłownie został zdmuchnięty w dół. No i taka to jest skocznia. Trudno, trzeba przeżyć. Teraz mamy Lillehammer, który z reguły jest bardziej sprawiedliwy, chociaż dzisiaj też tak do końca sprawiedliwie nie było, ponieważ w pierwszej serii no, Andrzej Laniszek, Dawid Kubacki, którzy w drugiej serii skoczyli bardzo dobrze, w seriach próbnych kwalifikacyjnych skakali też dobrze. Dziwnym trafem obydwoje skoczyli słabo w pierwszej serii konkursu, skończyli w trzeciej dziesiątce i to pod koniec tej trzeciej dziesiątki. Granur sobie poradził, ale Granur jest w takiej formie, że tutaj jemu niewiele zaszkodzi niestety.
No tak, no 135 i drugi skok 139,5 metra.
Kraft jeszcze złapał się na dobre warunki w pierwszej serii, w drugiej skoczył też bardzo dobrze, bo ta dziesiątka w drugiej serii, ta czołowa dziesiątka po pierwszej serii też nie miała najlepszych warunków, no bo słońce zaczęło powoli zachodzić, a jak słońce powoli zachodzi, to na wielu skoczniach z reguły zaczyna wiać w plecy. No i właściwie tylko Granerud i Kraft sobie poradzili z tej czołowej dziesiątki po pierwszej serii, no i mieli bardzo dużą przewagę w tym konkursie.
Powiedzmy tyle, że Kraft skończył jedynie 2,3 punkta, a za nimi trzeci Manuel Fetter miał aż do Graneruda prawie 22 punkty straty, 21,8 dokładnie.
Tak, aż za Czofenik był 1,1 za Fetterem.
Tak.
Tak, ale no poza Kraftem i Granerudem, którzy są w świetnej formie, no to ten konkurs też niestety nie był sprawiedliwy. Miejmy nadzieję, że jutro w kolejnym prologu i pojutrze, tym ważniejsze, pojutrze w konkursie indywidualnym będzie lepiej, jeśli chodzi o wiatr. No i miejmy przede wszystkim nadzieję, że będzie lepiej, jeśli chodzi o wiatr w sobotę i w niedzielę, bo czekają nas loty na Vikersund, czyli teoretycznie największy skoczni świata, bo rekord skoczni jest największy, ale...
Już nie jest taka duża.
Nie, skocznia została zepsuta po prostu.
No, zepsuta. Norwegowie psują skocznie, tak?
Akurat to nie była Norwegia, tylko to był FIS, który kazał przebudować skocznię, ponieważ leciało tam się za nisko, no i część skoczków lądowała na buli, no ale część, która przeleciała na tą bulą, lądowała na 250 metrze, a teraz właściwie 250 metrów jest nieosiągalne na Vikersund, więc skocznia została zepsuta, co by to dużo mówić, teraz skoczkowie lecą wysoko nad bulą, no i lecą tak jak na każdej innej mamucie i nie ma tego, że lecieli nisko, a potem ich wynosiło do góry i lądowali na 250 metrze, a teraz lądują na 240, już ledwo co lądują, bo spadają z wysoka.
No to po prostu FIS chciał zobaczyć, w jakim stanie są nogi skoczków. Czy potrafią lądować z wysoka.
Tak, Timizaj, to tym się przekonał najbardziej Wingen w tym roku.
Ciekawe, czego dalej bolą nogi.
Myślę, że nie, bo mistrzostwo świata zdobył. Ale no tak, mamy Vikersund w ten weekend. Byłyby większe...
Weekend Sund.
Tak, Weekend Sund. Byłyby większe emocje, gdyby Dawid Kubacki i Kamil Stoch walczyli w Rower, ale to Rower już ci odjechało, tak jak i odjechała Krzysztofa Kula niestety, więc... No emocje mamy tylko takie, czy Kamil Stoch odniesie 400 zwycięstwo, czy nie, bo stać go na to i skacze ostatnio naprawdę dobrze. No tylko, że cały czas czegoś brakuje, albo szczęścia, albo drugiego dobrego skoku.
Czyli jakby Stoch nie... Znaczy, chciałem powiedzieć, że jeżeli Stoch nie spóźniłby swojego wyjścia z progu, ale przecież znamy sytuację, znamy to z historii, że nawet mimo spóźniania Stoch potrafił wygrywać, więc to nie o to chodzi chyba.
No właśnie Stoch teraz tak często nie spóźnia.
To może powinien.
No właśnie też o tym pomyślałem, bo Kamil Stoch powiedział po sobotnim konkursie jedną ciekawą rzecz, że on zauważył taką dziwną zależność, że im wolniejszy na progu, tym lepszy skok. To może też taka zależność jest im później na progu, tym dalej leci na przykład. No bo pamiętamy Soczi 2014, zwłaszcza sezon 18 to też spóźniał, ale to co zrobił w 14 na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi, że się odbijał metr za progiem, a wygrał 2 złote medale, no to tego Kamil Stoch potrafił i nie wiem jak on robił do dzisiaj, tego nie wiem, nikt tego nie wie.
Ja nie wiem jak Kamil Stoch już skacze 2 lata ponad bez zwycięstwa, to jest dla mnie... W Pucharze Świata to jest dla mnie nie do pomyślenia. No, ostatnie zwycięstwo, 39. Titize Neustadt, tak, 2021.
Tuż po turnieju 4 skoczni. Była wygrana turnieju 4 skoczni, wygrana w Innsbrucku, Bischofshofen, potem jeszcze dorzucił Kamil Stoch Titize Neustadt, no to wszyscy myśleli, dobra, niedzielnego konkursu nie wygrał, to za tydzień w Zakopanem wygra, to 40, wiadomo, fajnie, super Zakopanem.
Super.
No i do dzisiaj się nie udało, minął już kolejny sezon od tego czasu, więc... Coraz ciężej będzie, ale szanse cały czas są, no bo Kamil Stoch skacze naprawdę dobrze. Lillehammer to jest skocznia, która mu pasuje. Okej, dzisiaj mu nie poszło, ale no, to jest Lillehammer i to jest Kamil Stoch, więc tutaj jeszcze różnie może być. Jutro może być równie dobrze, pojutrze może być równie dobrze pierwsze miejsce, jak i 28, więc jeszcze wszystko jest możliwe, jeśli chodzi o Kamila. Vikersund raz wygrał, ale to był dziwny konkurs w 2017 roku, a potem mamy Planicę, na której Kamil Stoch wygrywał 4 razy, mówię z głowy czy z niczego, ale chyba tak, 4 razy.
2, 3... Ja mam 3, ale jeżeli źle widzę, to...
Tak, 3 razy, bo w 2018 roku nie było 3 indywidualnych, tylko 2 indywidualne, 1 drużynowy.
3, tak, 3 razy. Tak.
I raz przed przebudową.
Tak, w sumie to byłaby ładna klamra, jeżeli 40. zwycięstwo znów Stoch odniósłby w Zakopanem, to by było tak, że pierwsze... Ale wiesz, pierwsze zwycięstwo w Zakopanem i...
Ale Zakopane dopiero za rok.
No tak, ale może jeszcze za rok będzie w formie, kto wie. I dopiero wtedy zakończy karierę.
Nie wiem, czy on tak szybko zakończy karierę.
To co, do 50 będzie skakał?
No, znaczy nie, bo on mówił, że jak, no nie będzie jak Simon Amann, że skacze dla fanów, bo jego nie obchodzi skakanie dla przyjemności, on chce po prostu mieć jakieś wyniki, jest wciąż ambitny.
On nie ma przyjemności ze skakania, rozumiem.
No, jak nie ma wyników, to nie ma przyjemności. Powiedział, że jak nie będzie mu szło i no, nie będzie już tej przyjemności, to po prostu zakończy karierę wtedy, no. I zupełnie inne podejście niż Adam Małysz, który mówił, że chce koniecznie skończyć na szczycie kariery, no i skończył brązowy medal na Mistrzostwach Świata, wygrana w ostatnim sezonie jeszcze wysokiej miejsce klasyfikacji generalnej. No ale Kamil Stoch to zupełnie inny skocze, chociażby najlepszy przykład jest taki, że Adam Małysz skocznie w Holmenkollen ubóstwiał, a Kamil Stoch chce ją wysadzić w powietrze.
Słuchaj, Noe. Chciałbym na słuchu. Tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyjście to tak po ludzku, z Bartolini. Jestem piekielny, sfrustrowany. Spałem całą noc i podjąłem decyzję.
Co?
Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tysiu miętowy. Zsyłam potop. Potop.
Utopię waszą. Utopię w potopie.
zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe, powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.
Utopię waszą, utopię. Utopię waszą, utopię. Ja utopię waszą, utopię. Utopię w potopie, zarządzam pełne zamrzenie. Utopię waszą, utopię. Utopię w potopie.
Nazywam się Maciej Irmakow, słuchacie Dialogu Sportowego.
To teraz może o najważniejszym wydarzeniu w ten weekend, jeśli chodzi o skoki narciarskie, czyli o pierwszym...
Czyli o derbach Trójmiasta w koszykówkę.
Skok narciarski, mówię.
No, to ja mówię.
Czyli pierwsze w historii kobiece loty narciarskie.
Ale miało być najważniejsze.
No to najważniejsze, no to jest zdecydowanie najważniejsze.
No dobra, no to mów.
No będzie rekord świata, no, czy chcesz, czy nie, no będzie rekord świata w tym weekendu, no nie ma szans, no. Żeby nie było, bo to punkt K jest 200 metrów, ale wynosi obecny rekord świata.
Więc... Ile? 20?
200 metrów.
A, dobrze.
Nie, no naprawdę będzie bardzo fajny konkurs, no, bo będzie tylko 15 najlepszych zawodniczek, czyli właśnie, no, jeśli miałby skakać wszystkie zawodniczki z Pucharu Świata na Mamucie, no to właśnie byłby ten problem, że tam poziom jest bardzo, jest coraz lepiej, jest pierwsza 20, 25 może na bardzo dobrym poziomie, już w miarę równym. Ale ta reszta to jest na poziomach 3-4 niżej niż najlepsze zawodniczki, więc to byłby ten problem. Ale tutaj będziemy mieli tylko 15 najlepszych zawodniczek. 15 najlepszych zawodniczek z roweru, które jeszcze dodatkowo skończyły 18 lat. Tutaj Nika Preutz ma ogromne szczęście, ponieważ czwartek kończy 18 lat, więc jeśli się zakwalifikuje do tego konkursu, a to jeszcze nie wiadomo, bo na razie jest pod kreską, to będzie miała szansę właśnie pobić rekord świata. Pierwszy taki prawdziwy rekord świata kobiecy w sumie, no bo... Wszystkie pozostałe to były takie pokazowe, pojedyncze skoki. Ostatni to Daniela Iraszko, która skoczyła w 2003 roku w Badmintendorf. Swoją drogą Daniela Iraszko cały czas skacze.
Nie w czwartek, jutro ma.
Jutro ma nawet.
No. W środę.
No ale od piątku są loty w Wikersund.
Przypomnę, że my to tydzień temu chyba analizowaliśmy nawet te urodziny.
No tak.
Kiedy będzie 18 lat? Tak. Kiedy będzie impreza urodzinowa?
Tak, jak jeszcze jesteśmy przy kobiecej skoka, to już wczoraj się wyjaśniło oficjalnie, że Ewa Pinkelnik zdobyła kryształową kulę. Jest to historia absolutnie niesamowita, ponieważ zaczęła skakać w wieku 20 lat, chyba nawet więcej. Ja dopiero 26 lat wystartowała po raz pierwszy w Pucharze Świata. Jeszcze 2-3 lata temu miała okropny wypadek, jakieś uszkodzenia wewnętrzne, jakieś masakryczna kompletnie historia. Wróciła, zaczęła wygrywać i teraz ma kryształową kulę, więc historia absolutnie niesamowita. Ewa Pinkelnik z kryształową kulą, no i co? Czekam na te loty, niecierpliwie się, no bo to będzie bądź co bądź historyczne wydarzenie, no i padnie rekord świata w ten weekend. U mężczyzn raczej nie padnie, bo to skocznia została zepsuta, podkreślam to po raz kolejny, ale u kobiet jak najbardziej.
34 lata. Ewa
Pinkelnik. Teraz ma Ewa Pinkelnik.
Tak.
Dawid Kubacki ma 33, Kamil. Jak jesteśmy przy starej skoczku, jak jesteśmy przy
Manuel Fettner.
Nie, Stefan Hula.
O tym chciałem później, ale dobrze, że już to powiedziałeś. Stefan Hula, 2018 rok.
Ale to był pechowy sen. Dobra, zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata w lotach, zdobył brązowy medal olimpijski, czy będzie miał...
W drużynie, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Chodzi o ten słynny konkurs indywidualny. Po pierwszej serii Stefan Hula na pierwszym miejscu, a po drugiej serii już nie.
Nie, no i po drugiej, no właśnie tam
tragedia.
Była loteria straszna i też takie wszyscy mówią wtedy, że no warunki, które były wtedy na skoczni, oddawały zupełnie bonifikaty, jaka była. No już nawet nie chodzi o złoto, tam nocą to nie było szansy.
Ale o medal.
O medal, aż się skończył na piątym miejscu nawet za Kamila Stochan, który był oczywiście czwarty na Igrzyskach Olimpijskich. To z tego się przede wszystkim będzie pamiętało Stefana Hulę, ale trzeba pamiętać, że to jest medalista Mistrzostw Świata w drużynie, medalista olimpijski w drużynie, ale to jest medalista olimpijski, no tak samo jak w sztafecie na lekkoatletyce, no tak. Zdobywa medal, no to część jest medal olimpijski, jest emerytura olimpijska do końca życia. No i jest to skoczek, który miał nawet wielkie szanse w Pucharze Świata. W 2018 roku też prowadził po pierwszej serii w Zakopanem, też się skończył wtedy na czwartym miejscu. Jeśli mnie pamięć nie myli, też Wildehammer był na podium po pierwszej serii. Tak, to był ten konkurs, co Kamil Stoch wygrał z tak ogromną przewagą. To wtedy na pierwszym miejscu był Kamil Stoch, drugi Dawid Kubacki, trzeci Stefan Hula. No niestety Dawid Kubacki, Kamil Stoch się utrzymali na swoich pozycjach. Kamil Stoch wygrał z przewagą 30 punktów, a Stefan Hula niestety spadł poza to podium, więc jedyne czego zabrakło Stefanowi to właśnie tego podium w Pucharze Świata lub na wielkiej imprezie indywidualnej.
No ale ten 2018 rok w wykonaniu Stefana to był rzeczywiście bardzo dobry.
Ale przecież 2016.
To jest tak.
Ten fatalny sezon, no chyba najgorszy sezon, ten zeszłoroczny był lepszy. 2016 rok to był najgorszy sezon z ostatnich czasów, odkąd Małysza Mania wybuchła. I no wtedy Stefan Hula był 26 w Pucharze Świata, a Kamil Stoch był 24 wtedy. I to był naprawdę w wielu konkursach najlepszy polski skoczek.
Siadaliśmy do Stefana Huli jak do telenoweli. Nie? Tak.
No nie, no, nie, może nie.
Taki, ale to krótka była.
Ale była to kariera piękna, bardzo długa.
Dobra, 37 lat.
Tak. Jeszcze w tym roku, że zdobył punkty w Wiśle, skakał w turnieju 4 skoczni, więc wcale nie jakoś źle. No punktów nie zdobył, ale był cały czas tuż za 30, więc naprawdę piękna kariera Stefana Huli, no kiedy, który kiedyś no takim, no trochę memem był, no bo...
No ale...
Hula bula, tak mi mówi niektórzy.
Hula,
tak.
Matei to mu dało się daleko.
O nie, nie, Matei też nie można czepiać, bo to jest piąty skoczek świata na Mistrzostwach Świata, kiedy był właśnie w swoim tak prime.
Dobrze, no. Ale bardziej jednak śmiechy są z Roberta Matei mimo wszystko.
No to tak, no, ale też nie zasłużenie, bo Robert Matei skoczkiem słabym nie był. Nie. No zawodziła mu głowa w ważnych momentach, ale skoczkiem był naprawdę... Nie wiem, że właśnie pod koniec lat 90. był najlepszym skoczkiem w Polsce. No właśnie, kiedy Adam Małysz miał kryzys, a Robert Mateja piąte miejsce na Mistrzostwach Świata w Trondheim zdobył. Gdyby był telemark, to nawet mogłoby być...
No,
może nie złoto, ale srebro co najmniej.
No ale jak to wiadomo, u Polaków zawsze czegoś brakuje.
No nie.
U Stefana Huli zabrakło dobrego wiatru i sprawiedliwego organizowania i przeprowadzania konkursu. No nie, no nie powiesz mi, że Stefan nie był wtedy w takiej formie, że gdyby nie warunki nie.
Stefan
takie.
Hula miał. Stefan Hula miał takiego pecha, że konkurs życia trafił na chyba najbardziej absurdalny konkurs w historii Igrzysk Olimpijskich. Co się wtedy działo? Przypomnijmy, że Simon Amann siedział chyba koło belki, bo to nawet nie na belce, przez 15 minut. Zaczynał skok jednego dnia, a kończył już po północy drugiego dnia. A sędziowie z panią myślę przynieśli mu kocyk, żeby mu się ogrzała. Wtedy w Pjongczangu było chyba minus 20 stopni, coś takiego, jakoś strasznie zimno.
No a przypomnijmy, że pod kombinezonami do skoczkowie nie mają za dużo.
No nie, oni mogą mieć tylko taką bieliznę i taką też regulaminową i nie ciepłą, więc...
No, był... No. Weź tak skarż z minus 20 stopni.
Był to ekstremalny konkurs w Pjongczangu, ten konkurs na skoczni normalnej. Stefana Huli już nie będzie na następnych Mistrzostwach Świata.
No, stale Stefan Hula... Powiedzmy, jak zakończył swoją karierę, otóż Puchar Kontynentalny w niedzielę zakończył go i tam był podczas tego konkursu szpaler. Stefan sobie zjechał.
Ale chcę powiedzieć o jednej rzeczy, bo to był właśnie ten drugi konkurs, ale pierwszy konkurs w Pucharze Kontynentalnym dzień wcześniej. Kto to był? Timon Pascal Kachover, Astriak, który też czasami skakał w Pucharze Świata, dostał zawiad, uwaga, zgadnij ile. Bonifikata.
Ale ma. Mogę z miejscami po przecinku, czy nie?
Możesz, jak chcesz.
Czekaj, tam jest jedno miejsce. Kurczę, to mi zepsuło plany. Dobrze, 21 punktów.
55 punktów zawiadu dostał. Dodatni. Taki wiatr w plecy miał.
A to był sam wiatr, czy belka też była tam wliczona?
Nie, to był sam wiatr. 55 punktów, wyobraź sobie.
To jest po prostu... To, jak on zjeżdżał, wiesz, rozpędzał się, to go myślę, że cofnęło przy oddaniu skoku, to jeszcze go tam wepchnęło w te tory z powrotem.
Jest to absolutnie absurdalna to była historia. Też na podium był Matis Contamine, jeśli się nie mylę. To jeden z Francuzów był na podium tego kontynentalnego w każdym razie.
A przeczytałeś to, powiedziałeś to, jakby to był Fin jakiś.
Contamine?
Matti.
Matias.
A, no to, nie. No to ta.
Kontaminę w każdym razie.
No kontaminę to... zakażony.
Tak. W każdym razie plus 55 punktów, więc można sobie wyobrazić, jak Timon Pascal Kachover czuł się w powietrzu, się odbił i został zamknięty w dół.
A tenże skoczek to jest jakiej narodowości?
Austriak. W Pucharze Kontynentalnym, Timon. Jak jest... No, jak masz klasyfikację generalną...
Taki szlachecki pucharu, bardziej rodowód ma chyba.
Jak masz klasyfikację generalną Pucharu Kontynentalnego, to tam na 20 pozycji jest 15 Austriaków i chyba nawet nie przesadzą. A jeśli nie w Pucharze Kontynentalnym, to w Fiskapie jest jeszcze
gorzej. Był taki Austriak, który chciał cały kontynent dla siebie zagarnąć i prawie mu się udało.
Ale występował w innych barwach.
Innej stajni.
Francuz też był taki w swoją drogą trochę był. Wcześniej.
No był.
Trochę lepiej kojarzony w Polsce. zgubiłem trop. Tak, plus 55 punktów. Timon Pascal Kachover za Zakopanem. Takie rzeczy tylko na wielkiej krokwi w Oslo.
To może w tym dobrym humorze pójdziemy na odpoczynek krótki, co? Tak, zgadzasz się?
Tak jest.
No dobra, no to oczywiście.
Sing for the left and sing for the tear. Sing a winner. Cześć, tu Michał Winiarski, słuchacie Radia Mors.
No to pośmialiśmy się też w przerwie, było wesoło, ponarzekaliśmy.
Też jesteś taki senny dzisiaj?
To jest chyba wina pogody.
To jest chyba wina pogody.
Wychodzisz, wrócę do wczoraj jeszcze. Wczoraj śnieg leży, nie wiesz jak w sumie wyjść z domu, czy już się nastawiasz na to, że będzie ciepło i nie założysz zimowych butów, czy może jednak przecierpisz te wczesne godziny i jednak pójdziesz w zimowych butach i potem ci się nogi męczyć. A dzisiaj wychodzisz z domu i jest 10 stopni i nie zakładasz czapki, już jest po prostu jak dobra wiosna, dobrze rozwinięta wiosna.
Jest to taka pogoda przyciągająca do poduszki, tak bym to powiedział.
No właśnie żałuję teraz, że nie zabrałem żadnej ze sobą. Będąc na nogach od 7.30, to tak... A jest teraz która? Czekaj. 19.30. 12 godzin. 30. Co?
No nieważne.
Tak, no 12 godzin i tak właśnie za miskę ryżu tutaj musimy gadać. Dla nas oczywiście, dla was oczywiście bardzo się z tego powodu cieszymy, że możemy powiedzieć, jak to tam coś tam w skokach się
nie,
dzieje.
No to jest ryżar, to jest takie risotto, nie?
Ryżotto.
Takie porządne.
Ryżotto. Właśnie tłumaczenie nazw różnych na polski język. Ryżotto. Ciekawe, jak pizzę można było nazwać po polsku. Placek? Z pomidorem?
Nie, wiesz, z pizzą jest jedna rzecz, tylko ważna, żeby była dobra, nie była spalona na
węgiel. A ja ty mówię,
ostatnio mi się trafiła taka właśnie... spalona na węgiel właśnie.
A to nie była ta dobra.
Nie, to nie była ta dobra.
Ta dobra. Znaczy nie będziemy reklamować, ale można znaleźć w Trójmieście dobre pizzerie, o tak powiemy.
Sport.
Sport. Ale ja bym coś zjadł tak w ogóle, tak szczerze mówiąc.
Ja też, myślę, to jest na chod...
Albo o, ja bym się czegoś napił, tak powiem. Wody. Zaraz tam sięgnę.
Dobra, sport. Jaki sport teraz?
Nie, no piłka ręczna.
Szczypiorniak.
Tak, to jest twoje ulubione określenie. Szczypiorniak, bo w Ergo Arenie 8 marca na Dzień Kobiet bardzo ładne wydarzenie. Mecz Polska-Francja, eliminacje do Mistrzostw Europy 2024. To ten mecz, na który była taka promocja, że kobiety bilet za złotówkę. To opowiadałem już w którymś odcinku o tym.
Chcę podkreślić, że mówiłem, że miałem obawy, czy to się przypadkiem nie skończy deklasacją Polaków.
Nie, no skończyło się. No znaczy, jedna połowa na pewno, druga połowa wyglądała lepiej, ale wynik był dramatyczny, 28-38. Ale powiem ci, że jak w telewizji to wyglądało źle, to na żywo to wyglądało jeszcze gorzej, zwłaszcza w pierwszej połowie. Naprawdę. To tak jak mówiliśmy już w tym roku o NBA All-Star, że tam totalnie nie ma obrony, to generalnie chyba z taką myślą Polacy wyszli właśnie na pierwszą odsłonę tego meczu. Nie bronili. Ani bramka nie funkcjonowała, ani w obronie nic nie funkcjonowało. Francuzi rzucali jak chcieli. Z prostych nóg na stojąco rzucali po prostu tam.
No jest to przykre, bo to jest mecz, było dużo ludzi na trybunach, była szansa popularyzacji z powrotem piłki ręcznej w Polsce.
Prawie 10 tysięcy podobno było osób na
no to świetna frekwencja, ale te 10 tysięcy osób zobaczyło występ taki, jaki zobaczyło i...
No. Ale zobaczyli też, jeżeli o tym mówisz, to trzeba o tym powiedzieć, te 10 tysięcy osób zobaczyło pożegnanie kilku byłych reprezentantów Polski. Można zadawać pytania, dlaczego akurat tych, dlaczego innych nie zaproszono na takie coś? Dlaczego dopiero teraz? No, pytań jest wiele. Pytanie również można zadać, jeżeli ktoś oglądał ten mecz przed telewizorem, dlaczego nie było tego widać w telewizji? No, reklamy były ważniejsze podobno, tak słyszałem, że tego nie można było zobaczyć, bo w tym czasie czas antenowy zajmowały reklamy. No wiadomo, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Na szczęście byli tam ludzie, byli fotoreporterzy, którzy zrobili zdjęcia, wrzucili te zdjęcia w internet.
I... Autopromocja, nie hańbi.
Ja nie wiem, totalnie nie wiem, o czym ty mówisz w tym momencie, naprawdę.
Tak, piłka ręczna jest piłka ręczna. Tam, gdzie była niestety w Polsce jak na razie. Nie mówię o klubowej.
W ciemnym
nie
miejscu.
Mówię o klubowej.
A niedługo możemy się w klubowej cofnąć, to na koniec tego sezonu się dowiemy.
Też trzymajmy tylko kciuki, żeby skoki narciarskie przypadkiem nie były za 2-3 lata w takim miejscu jak teraz piłka ręczna i żebyśmy też nie przyciągały ludzi na trybuny Wielki Krokwi tym, że będzie pożegnanie Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, no Piotra Żyły to może nie, on będzie skakał chyba jak Noreki Kasaj do 50.
Ale... Żeby Polaków w skokach nie trenowali Polacy? O to ci chodzi? Wiesz, Bartosz Jurecki w swoim debiucie jako pierwszy trener reprezentacji we wspomnianym meczu przegranym 10 bramkami się nie popisał, ale potem mieliśmy rewanż. W sobotę był rewanż już we Francji, Francja-Polska i tutaj tylko 3 bramkami przegraliśmy, 30-27 i tu muszę ci powiedzieć, że ten mecz naprawdę był oko za oko, ząb za ząb, bardzo grany na równi. Polacy no, remisowali, byli bardzo blisko. No i przez błędy indywidualne, wydaje mi się, że przez brak doświadczenia, te tłumaczenie to się powtarza po prostu co mecz, mam wrażenie, z mocniejszym rywalem, brak doświadczenia. Ja nie wiem, od tylu lat, od 2017 roku tak naprawdę, kiedy ta większa przebudowa kadry się zaczęła, od tego momentu już mówimy, że kadrze brakuje doświadczenia. Mamy rok 2023, dalej nam brakuje doświadczenia. Kiedy?
Tak jak w innej dyscyplinie sportu jest taki zdolny 13-latek od 20 lat.
No jest. Nie da się ukryć. No ale tak, wracając do rewanżu, to 30-27. Mecz naprawdę dobry. Francja zresztą sobie zapewniła tym zwycięstwem już udział, no już na pewno wiadomo, ale to było wiadomo, że oni będą grać już w turnieju finałowym Mistrzostw Europy. Polska jeszcze ma do rozegrania kilka spotkań eliminacji, no ale to raczej jest pewne, że na przykład w spotkaniu z Włochami, no to wygramy, no to już musiała być jakaś katastrofa na miarę przebiegu meczu. Kiedyś był taki mecz z Kosowem, który był bardzo blisko. Bardzo blisko było do koszmarnego wyniku, ale miejmy nadzieję, że to się nie powtórzy. Szczypiorniak w Polsce leży i tańczy jeszcze. Industria Kielce. Industria Kielce.
Już nie Łomża.
Już nie Łomża, absolutnie. Industria Kielce jeszcze jakoś tam daje radę. Zobaczymy, jak tam. Ostatnio nawet rozmowy z miastem były na temat dofinansowania. Ale co z tego wyszło, no to prawie nikt nie wie, bo żadnych konkretów nie zostało powiedziane, czy no tak, damy wam tyle pieniędzy. No nic nie wiadomo. Tak naprawdę dalej musimy czekać, czy ten klub upadnie, czy nie upadnie. Wiemy jedno, wiemy, że Miłosz Wałach, który jest na wypożyczeniu obecnie w Wybrzeżu Gdańsk, jest na wypożyczeniu z właśnie Industrii Kielce. Został ostatnio najlepszym zawodnikiem miesiąca w PGNiG Super Lidze. I tu teraz prywata. Miłosza Włacha wczoraj widziałem w Galerii Bałtyckiej.
I co, przywitałeś się?
Nie, no był daleko. Nie chciałem krzyczeć, bo to było już blisko 21.
Co robiłeś na wyjeździe? To już nie są sklepy zamknięte wtedy?
O 21 są, a jeszcze o 20 tam 30 coś to nie były. No jeszcze zdążyłem tam. Wiesz, jak się do późna siedzi na uniwersytecie, to ciężko potem, wiesz, przeznaczyć dzień na zakupy, trzeba iść wieczorami. Wtedy, kiedy normalni ludzie już śpią albo jedzą kolację, albo cokolwiek innego robią relaksującego.
Skoki.
Albo oglądają skoki na przykład. No ty dzisiaj oglądasz skoki, dlatego...
Ale też oglądałem 20:30 właśnie oglądałem.
A wiesz, co będziemy oglądać już w ten weekend?
Już się boję.
Nie, no wiesz, co będziemy oglądać w ten weekend?
Szybkie jazdy.
Bardzo szybkie. Ale to zaraz, to po przerwie będziemy o tym porozmawiać.
Ale to będą też jazdy na 4 kółkach i na 2 kółkach.
I na 2 kółkach. Tak,
i jeden wyścig będzie miał około 300 km i... A drugim będą jeździli 300 na godzinę.
Jeszcze były derby Trójmiasta w ten weekend i oczywiście Trefl Gdańsk też grał w niedzielę ze Stalą Nysa, zwycięstwo 3-0, ale derby Trójmiasta, kolejny mecz w tym tygodniu w Ergo Arenie, który widziałem na żywo, bo dlaczego miałbym nie iść, kiedy bilety są w tak okazyjnej cenie? Nie pytajcie, jaka to była cena. Bartek wie, jaka to była cena. Artur też wie, jaka to była cena. No, swoim uśmiechem tutaj potwierdza. Derby Trójmiasta, no, Trefl Sopot znokautował Arkę Gdynia. Tak naprawdę to, nie wiem, to tak jakby starsza klasa z młodszą na WF-ie grały, to tak to
tak,
wyglądało.
Ale to był jakiś strasznie wysoki wynik, 115 chyba?
No, tak.
115 punktów w europejskiej lidze, no wszystkie europejskie ligi grają przecież.
Derby, i to były derby, dodajmy.
Tak, ale 115 punktów to nie jest NBA, że mamy 4 kwarty po 12 minut, mamy 4 kwarty 10. Po 10 minut. Jeszcze linia rzutów za 3, jeśli się nie mylę, jest 115, dalej.
115-83,
więc...
to jest, no patrz, masz prawie 30 punktów.
No, wynik jak z NBA, tylko że trochę mniej czasu było, żeby rzucić te punkty, więc no, na problem.
Ale wiesz, mówisz o linii 3 metrów, a Andrzej Pluta, najlepszy zawodnik spotkania, 8 trójek na 10 rzutów.
8 na 10?
Tak.
No, o tak.
Ty widzisz, jak to masz tutaj przykład, jak... Arka grała w obronie.
A jeszcze niedawno Arka walczyła o tytuł, więc... No, a teraz się sytuacja odwróciła. Tref walczył o trzymanie Arka o tytuł, a teraz jest sytuacja dokładnie na odwrót. Tref jest bardzo wysoko.
Puchar Polski. w tym roku. Obecnie czwarte miejsce w tabeli, a Arka jest 11 na 16 zespołów. A pamiętasz, jak rozmawialiśmy w dialogu o tym, jaką formę mają twarde pierniki?
Twarde pierniki mają bardzo... Mają taką formę, jak smakują twarde pierniki właśnie.
Nie lubisz twardych pierników?
Nie wiem, ale zostawiłem na chwilę koszykówkę, już nie śledzę tak uważnie i tak nagle Trefso pod super wyniki, Arka Gdynia słabe wyniki, a twarde pierniki Toruń zajmują ostatnie miejsce i są bardzo blisko relegacji z Basket Ligi.
No tak, obecnie do bezpiecznego miejsca 3 punkty straty.
No, to jest dużo. No. Zwłaszcza, że nie zostało dużo spotkań do końca sezonu zasadniczego.
Mówisz o Treflu, mówisz o Arce, a ja ci powiem, że Anwil Włocławek jest w połowie stawki. Anwil Włocławek, gdzie Anwil Włocławek kiedyś to...
Kiedyś to było. Procom Trefso podegrał w Eurolidze i na całkiem wysoko tej Eurolidze było, ale to no nie było podziału Trefso pod Arka Gdynia wtedy.
No nie było.
Było jeden klub i były sukcesy. Quintel Woods wtedy grał. O Jezu, jak to był dobry zawodnik.
We'll be right back. Hej, tu Mikołaj Sokół. Słuchajcie Dialogu Sportowego w Radiu Mors. Pozdrowienia serdeczne.
Wiesz, że kolarze golą nogi zazwyczaj?
Wiem.
Tak,
a wiesz...
A wiesz, kto nie ogolił nóg w ten zeszłym tygodniu?
Ten chłopak, który skakał z...
Nie.
Niczym z urwiska?
Już od razu powiedzmy, że nie naśmiewamy się z jakiegoś zdarzenia, tylko to ktoś, kto uciekał przed policją i skakał z dolarowca, z dolnych pięter, ale jednak...
Został... A jednak skakał.
I tak został złapany przez policję.
I ale... tak się zastanawiamy, czy to był student.
Tak, ale wracając do ogolonych nóg lub nie.
Primoż, tam wracamy.
Primoż Roglic nie miał ogolonych nóg, a wygrał etap na Tirreno Adriatico. Jest to po prostu rzecz niespotykana w kolarstwie, ponieważ każdy kolarz go inną.
Wyobrażam sobie te nagłówki gazet.
Tak, były takie nagłówki.
Czy były na pierwszych stronach nogi Roglicza?
Na stronach gazet nie wiem, ale na Facebooku i Twitterze, Twitterze to nie wiem, ale na różnych portalach związanych z kolarstwem było tego bardzo dużo.
Ale były nieogolone?
Tak.
O!
No bo wiadomo, kolarze golą nogi raz, no aerodynamika to raz, ale tak. Dwa przede wszystkim codziennie jest masaż na wyścigu, a masaż z...
Z włosami.
No to nie jest przyjemna rzecz na nogach. A trzecia rzecz, no w razie wypadku też jakieś mniej, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale w razie wypadku też jakieś mniejsze ryzyko zakażenia. Czy
albo
tam,
tejpowanie no, też.
Pewnie. Też tejpowanie.
Weź tejpuj kogoś, kto ma włosy na nogach. To boli.
Tak, no właśnie, no i do kolarzy golą nogi, ja nie golam z reguły przed sezonem, albo w trakcie wczesnych przygotowań. No i Primoż Roglič tak właśnie przyjechał na pierwszy swój start w tym sezonie, no i wygrał pierwszy etap. Owłosiony, potem ogolił nogi i wygrał jeszcze dwa kolejne etapy. Trzy etapy wygrał Primoż Roglič i wygrał tak, klasyfikację generalną Tirreno Adriatico, klasyfikację punktową, klasyfikację górską, no i nie wygrał młodzieżowej, bo już jest za stary. To wygrał Słoweniec właśnie w Tirreno Adriatico, ale w Paryż-Nicea inny Słoweniec, Tadej Pogacar, wygrał trzy etapy, wygrał klasyfikację generalną, wygrał klasyfikację punktową, wygrał klasyfikację młodzieżową, no i na ostatnim etapie stracił klasyfikację górską, więc mieliśmy w tym tygodniu w World Tourze kilka koszulek, z czego tylko dwie poszły w stronę kolarzy nie nazywających się Tadej Pogacar lub Primoż Roglič. Absolutna dominacja słoweńskich kolarzy w tej wiosny jak na razie.
Słoweńscy kolarze nie biorą jeńców, totalna dominacja. A jeżeli się zastanawiacie, jeżeli ktoś nie jest zaznajomiony z geografią Europy i społeczną i tak dalej, to przypomnę, że Słowenia ma 2,1 miliona według danych sprzed 2 lat. Czyli to jest tak porównywalnie do jednej Warszawy.
Tak, mówimy o tych dyscyplinach, które... Powiedzmy o tych dyscyplinach, które mówimy w dialogu sportowym, czy na przykład i patrzmy na słoweńskie wyniki w ciągu ostatniego miesiąca. Timi Zajc mistrzem świata. Słoweńska drużyna mistrzami świata. Tadej Pogacar wygrywa Paryżnica i to wygrywa w cuglach. Primoż Roglič, no może nie jest jakąś wielką przełomem generalce, ale wygrywając 3 etapy wygrywa Tirreno Adriatico. No i...
Ja patrzę do stycznia i Polska, Słowenia, Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej i totalny straszny wynik dla Polski, przegrana, masakra. Ciężko, po prostu masakra.
No i tak patrzymy na Słoweńców, bo zacznę tutaj Bogacara, ponieważ w tą sobotę pierwszy monument w tym sezonie, czyli przypomnienie coroczny monument w kolarstwie mamy tak. Najważniejsze jest Tour de France, ale na drugim miejscu Mistrzostwa Świata i Igrzyska Olimpijskie można postawić, a na trzecim miejscu ex aequo 2 pozostałe wielkie tury, czyli Giro i Vuelta i 5 najważniejszych wyścigów jednodniowych, czyli wyścig Duka Flandrii, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège i Lombardia i właśnie Mediolan Sanremo, który odbędzie się w tą sobotę. Każdy z tych wyścigów jest bardzo długi, każdy z tych wyścigów ma ponad 100-letnią historię. Mediolan Sanremo zaczęło się w pierwszej dekadzie XX wieku, więc ho-ho, dawno temu. I jest to wyścig, który właśnie od tamtego czasu, od tych pionierskich czasów kolarstwa ma trasę niezmienioną, czyli 300 km z Mediolanu do Sanremo. Jedyne tam różnice to dodano 3-4 podjazdy na trasie w ciągu tych ponad 120 lat. Mediolan Sanremo, czyli wyścig, który jest jedyny z tych monumentów, który jest właściwie nudny do ostatnich 50 km, no bo na tych 251 km kompletnie nic się nie dzieje, bo to jest płaska trasa i nic nie ma, ale właśnie w tym też jest fenomen tego wyścigu, ponieważ jest to wyścig, który jest najłatwiej ukończyć, mimo że to jest 300 km, ale najciężej wygrać, ponieważ w końcówce są 2 podjazdy, Cipressa i Poggio, które nie są jakieś strasznie trudnymi podjazdami. Na każdym innym wyścigu no to byłyby takie pagórki, które nawet by nie rozerwały specjalnie peletonu. No ale po 300 km są to podjazdy całkiem spore i są to takie podjazdy, które właśnie dobrze sobie radzą górale, dobrze, świetnie sobie radzą klasykowcy, ale też sprinterzy mogą przyjechać, więc jak w różnych innych wyścigach jednodniowych mamy listę faworytów, mamy, nie wiem, 10, 15, 20 najwięcej, to w Mediolan Sanremo, jak się drukuje listę startową, chce się podkreślić markerem faworytów, no to tych faworytów to jest prawie połowa listy startowej.
To jak nauka do egzaminu, podkreśla najważniejsze rzeczy.
Tak. No jest to wyścig, który właśnie mogą wygrać sprinterzy, czy też klasykowcy. Jest to wyścig, który właśnie idealnie pasuje zarówno Tadejowi Pogacarowi, który oczywiście wystartuje w Mediolan Sanremo, jak i Matthew Van Der Poelowi, Woutowi Van Aertowi, czy na przykład sprinterom takim jak Jasper Philipsen, który w świetnej formie też wygrał dwa etapy ostatnio w Trenitalia. I jest to wyścig, który też bardzo pasuje zwycięzcy tego wyścigu z 2017 roku i kolarza, który był na trzecim miejscu w 2019 roku i kolarza, który dzisiaj został tatą. Michał Kwiatkowski, czyli zwycięzca z 2017
Wiedziałem, że tym powiesz.
Roku. Gratulacje dla Michała. I wracając właśnie do spraw bardziej kolarskich, Michał Kwiatkowski jest w formie nie wiadomo jakiej, ponieważ...
Czy trenuje z Katarzyną Niewiadomą?
Nie trenuje z Katarzyną Niewiadomą. Kobiecego Mediolan Sanremo jeszcze nie ma, chociaż są plany, żeby się odbyło. W każdym razie Michał Kwiatkowski, jest to wyścig idealnie sklejony pod niego. W zeszłym roku miał wielkiego pecha, ponieważ był na kole Van Der Poela tuż przed jego atakiem, tylko wtedy właśnie był wypadek, no i Michał Kwiatkowski został zatrzymany przez tą krachcę. W każdym razie Michał Kwiatkowski, jak sam mówił, czuł się świetnie zimą, tylko potem patrząc na to, co się działo dla niego w zeszłym roku, postanowił się zaszczepić dodatkową dawką szczepionki. No niestety Michał Kwiatkowski zalicza się do tych ludzi, którzy ciężko znoszą szczepienie. Został rozregulowany kompletnie. Do formy wraca. Już w Stradę Bianche już było nieźle, była druga dziesiątka swoją drogą tuż za Matthew Van Der Poelem. W Tirandy Retico już był taki Michał Kwiatkowski, co prawda w roli pomocnika, ale już pracował naprawdę bardzo długo. Na przykład na głównym, najcięższym etapie prowadził Teo Geigana Harta, czyli lidera drużyny Ineos na ten wyścig przez 150 km. A więc tutaj można być pozytywnie, jeśli chodzi o Michała Kwiatkowskiego, ale mi się wydaje, że to jeszcze nie jest to. Chociaż jeśli jest jakiś wyścig, który można wygrać w nie najwyższej formie, jakiś monument, to właśnie z Mediolan Sanremo, bo ten wyścig to jest jedyny w swoim rodzaju właśnie z tego powodu, że tam wszystko się dzieje na ostatnich dwóch podjazdach.
Powiedziałeś na początku audycji, że 20.30 to jest bardzo dobra pora na oglądanie sportu. To co powiesz o 18 godzinie? Znaczy wiadomo, że 19 jest najlepsza, wtorek i tak dalej, wiadomo.
18 jest bardzo dobra, jeśli chodzi o Formułę 1, a wiesz czemu? Bo Mediolan Sanremo się skończy około 17, więc...
Nawet nie musisz wstawać z kanapy. Od razu przełączasz kanał i masz Grand Prix Arabii Saudyjskiej, który notabene w ten weekend już.
Tak, chociaż mam niestety takie nieodparte wrażenie, że tak powiem, że Mediolan Sanremo będzie dużo ciekawszy niż Grand Prix Arabii Saudyjskiej, jeśli chodzi o walkę o zwycięstwo, ponieważ przewaga Red Bulla w Grand Prix Bahrainu była ogromna i już nawet zaczęły powstawać takie filmiki, na przykład Mikołaj Sokół, czyli największy autorytet Formuły 1 w Polsce, po naszym redakcyjnym Mikołaju Sokole, którego dzisiaj niestety nie ma z nami. Nagrał już taki filmik pod tytułem czy Red Bull wygra wszystkie wyścigi w tym sezonie?
No i super, no i ktoś i po prostu ktoś Mikołajowi Sokołowi powiedział, że no tutaj masz taką karteczkę, weź powiedz to, żeby już nie było żadnych złudzeń, jeżeli chodzi o dalszą część sezonu, ale może ktoś sprawi niespodziankę, może Fernando Alonso w Astonie,
wiesz
może.
Co? Nadzieją dla rywali Red Bulla jest to, że podobno tak Red Bull mówił, więc tutaj trzeba brać to z dużą ilością sceptycyzmu.
Tak,
bardzo trudne słowa. Że Red Bull miał dużą przewagę w Bahrainie, jeśli chodzi o zużycie opon. A tor w Arabii Saudyjskiej, wbrew tym szybkim zakrętom, wbrew tym bardzo właśnie, no, wbrew temu, że teoretycznie na tych szybkich łukach opony powinno się całkiem porządnie zużywać. Tam jest bardzo dobre nawierzchnie i te opony właściwie się bardzo słabo zużywają. Więc to może działać na korzyść na przykład Ferrari, które no w Bahrainie bardzo ucierpiało, jeśli chodzi o opony. I też Red Bull w Bahrainie przede wszystkim był bardzo szybki w wolnych i średnio szybkich zakrętach, czyli czymś, co w Arabii Saudyjskiej praktycznie na tym torze nie występuje. Więc tutaj przewaga Red Bulla będzie, miejmy nadzieję, mniejsza, ale wciąż będzie, umówmy się, że to nie ma co się łudzić. Niech nie będzie jakiegoś jakichś wypadków albo jakichś głupich wydarzeń, tak jak powiedziałem, że 2 lata temu przed Grand Prix Arabii Saudyjskiej, że będą głupie wydarzenia i były bardzo głupie. A był Hamilton i Verstappen, którzy dosłownie ze sobą walczyli bok w bok i tutaj, mówisz, dosłownie walczyli
tak,
ze
dosłownie.
Sobą.
No jaki to był sezon 2021? No,
i to była końcówka. Ale też pamiętajmy, jaki był wyścig w zeszłym roku w Arabii Saudyjskiej, ponieważ tam na mecie było 0,5 sekundy różnicy między Maxem Verstappenem a Charlesem Leclerciem, aż do samego końca był finisz, więc...
Ja już nie pamiętam, szczerze powiem. To nie jest ten sezon, który by tak zapadał w pamięć, jak ten 2 lata temu.
Ale początek był jeszcze bardzo dobry, jeszcze się zanosiło, że będzie walka do końca. No zwłaszcza Grand Prix Arabii Saudyjskiej, który no początek wyścigu nie był taki super, jeśli dobrze pamiętam, ale końcówka była fantastyczna i był finisz na metę właściwie, 0,5 sekundy różnicy między pierwszym a drugim, więc... Rzadko takie rzeczy tam się wydarzają. Też mieliśmy w zeszłym roku piękny pojedynek Estebana Ocona i Fernando Alonso, którzy byli razem w zespole. No i ten pojedynek dopiero przerwały polecenia zespołowe. Miejmy nadzieję, że w tym wyścigu będzie się dużo działo, ale jednak nie łudźmy się. Red Bull jest jednak 3 poziomy wyżej od reszty, niestety.
Umawiam się. To tak jak w skokach kobiet.
Identyczne proporcje. Ale w skokach kobiet ta czołowa dziesiątka jest 3 poziomy wyżej, a tutaj 2 kierowców jest tylko 3 poziomy wyżej.
Dwóch kierowców.
Ja bym powiedział, że... Nie, czekaj, źle to powiedziałem. 1 kierowca jest 3 poziomy wyżej, a 2 jest tylko 1,5. Który jest na którym miejscu, to...
Musicie sobie odpowiedzieć sami. W ogóle Helmut Marko się wypowiedział, że to nie jest tak, że Max Verstappen jest liderem, po prostu wiadomo, że jest liderem i że Red Bull tylko pod niego gra. Nie, że on powiedział, że u nas nie ma czegoś takiego, że jest jeden lider, że u nas kierowcy są równi. Każdy może wygrać mistrzostwo.
Znaczy, też jestem tego zdania. Po prostu to jest... Sergio Perez się robi powoli... Uwaga, tutaj się narażę wielu osobom. Powoli się robi takim drugim Markiem Weberem, który przez kilka lat ma samochód mistrzowski, polit mistrzowski,
ale...
trzeba zdobyć tytuł. No ale no niestety Mark Weber ani Sergio Perez nie są Nico Rosbergiem.
Ale 2010... Mi dalej szkoda jest,
no,
że Weber...
No, został mistrzem?
No, Vettel został,
no ale... i 4 razy z rzędu został mistrzem, Weber ani razu, więc...
No widzisz, ale i Vettel też nie pozwolił się wyprzedzić w Malezji.
No, ale Weber miał...
Multi-21.
A Weber miał 4 lata, żeby zdobyć tytuł, a Perezowi właśnie ucieka druga szansa. Kończymy szybkie typowanie, kto wygra Grand Prix Arabii Saudyjskiej.
Verstappen.
Też chciałem powiedzieć, że Verstappen...
To powiedz, że Leclerc.
Powiem Perez, żeby zaprzeczyć sam sobie teraz.
I to był dialog sportowy w bardzo dobrych humorach mimo słabej pogody. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński. Wpadajcie na naszego YouTube'a, Spotify'a, na nasz fanpage, bo fajne memy dajemy.
A teraz chyba idziemy na pizzę.
Tak, zdecydowanie tak.
Dialog sportowy.